Ludzie lubią mówić, czas to pieniądze. Ja mówię inaczej, czas to miłość.
Czas to miłość. Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dobry wieczór, witamy w pierwszej odsłonie cyklu audycji Czas to miłość, w której porozmawiamy o tym, co zawdzięczamy kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Z tej strony Justyna Wolf
i Barbara Wolińska. A naszym dzisiejszym gościem jest dziennikarka, historyczka, wykładowczyni na Wydziale Teologicznym naszej uczelni, ale również pisarka i autorka wielu książek, a między innymi biografii prymasa Stefana Wyszyńskiego z 2013 roku oraz wydanej w 2020 roku książki pod tytułem Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość. Pani doktor Ewa Czaczkowska. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór paniom, dobry wieczór państwu.
Pani doktor, co sprawiło, że zdecydowała się pani na napisanie dwóch książek na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego?
To już trochę czasu minęło. Rzeczywiście oprócz tych dwóch książek to wiele artykułów naukowych, artykułów publicystycznych. Ale pierwszy impuls do napisania pierwszej książki, a pierwsze wydanie tej biografii, o której pani wspomniała, wyszło już nawet w 2009 roku, bo z 2013 roku to jest drugie wydanie uzupełnione. Mhm. I napisanie biografii prymasa Wyszyńskiego to była propozycja, którą otrzymałam z wydawnictwa Świat Książki. Więc to nie był mój pomysł, ale go z zainteresowaniem i nawet radością przyjęłam, dlatego że oczywiście postać prymasa Wyszyńskiego była mi znana, ale nie tak dobrze jak po napisaniu książki. I no w ogóle jestem historykiem z wykształcenia, nie tylko dziennikarką, więc oczywiście takie postaci zawsze mnie interesowały. No a po pierwszym wydaniu stwierdziłam, że trzeba jednak uzupełnić o nowe informacje książkę. Tak, napisałam właśnie biografię tą, o której rozmawiamy w 2013 roku. No a później właśnie były kolejne artykuły i naukowe, i popularno-naukowe. A w ubiegłym roku napisałam książkę, tak jak pani wspomniała, trochę mniejszych rozmiarów, książkę pod tytułem Prymas Wyszyński, Wiara, Nadzieja, Miłość, która w moim zamierzeniu była i mam nadzieję jest takim trochę podsumowaniem, a jednocześnie pokazaniem osobowości prymasa. Prymasa, który oczekiwaliśmy tego w ubiegłym roku i w tym oczekujemy, będzie niebawem ogłoszony błogosławionym.
Tak, właśnie słyszałyśmy o beatyfikacji i że została odroczona na czas nieokreślony.
Rzeczywiście, w grudniu 2019 roku proces beatyfikacyjny prymasa Wyszyńskiego został zakończony i nastąpiła oficjalna zgoda ze strony papieża Franciszka beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Czyli jakby proces jest zakończony, wiadomo już, że przez Kościół uznany został za błogosławionego, ale do nazywania prymasa błogosławionym potrzeba jeszcze jednego oficjalnego aktu, aktu ogłoszenia właśnie beatyfikacji. I z racji pandemii w ubiegłym roku termin został przełożony, a w tym roku sytuacja jest jeszcze gorsza niż w ubiegłym roku, więc nie wiem, czy możemy się spodziewać w tym roku beatyfikacji. Być może tak.
A powiedziała pani, że przed napisaniem książki kardynał Wyszyński był pani znany, nie tak dobrze jak już po napisaniu, ale w takim razie czy pamięta pani, kiedy po raz pierwszy pani się zetknęła z postacią kardynała Wyszyńskiego? Czy zainteresowała się pani jego działalnością?
Nie pamiętam oczywiście dokładnie, kiedy po raz pierwszy świadomie usłyszałam o prymasie Wyszyńskim, ale na pewno, no będąc nastolatką, ja oczywiście żyłam i dorastałam w kościele prymasa Wyszyńskiego, aczkolwiek ja go nie znałam. Nie pochodzę z Warszawy ani z żadnej archidiecezji, czy warszawskiej, czy gnieźnieńskiej prymasa Wyszyńskiego, w związku z tym nigdy go nie miałam okazji spotkać. Ale bez wątpienia o prymasie Wyszyńskim słyszałam, a na pewno w 1981 roku, kiedy umarł, ale również wcześniej, no, widziałam go, jakieś migawki, pamiętam, telewizyjne związane z pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku. Ale oczywiście prymasa Wyszyńskiego, gdy chodzi o takiej strony właśnie już stricte jego działalności, jego bycia prymasem Polski, jego znaczenia dla historii Polski, to poznawałam nawet nie w czasie studiów historycznych, bo ja studiowałam w latach 80. historię, ale później poprzez osobiste studie, studiowanie, czytanie, a kiedy zaczęłam pracować nad książką, no to rzeczywiście to już było dokładne zgłębianie, bo i czytanie po pierwsze tekstów prymasa, jego wystąpień, homilii, również jego zapisków, nie tylko więziennych, ale te, które były wtedy dostępne. Teraz to już coraz bardziej popracuję nad opracowaniem naukowym dzienników prymasa Wyszyńskiego Pro Memoria, ale myślę o tych latach jeszcze wcześniejszych, tak? No i oczywiście to był też ten czas, kiedy poznawałam różnego typu archiwalia, między innymi zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, czyli tworzone już nie przez Kościół katolicki, ale przez przeciwnie służby policyjne PRL-owskie, ale również i archiwa kościelne. Z tym, że to też muszę powiedzieć, że ta i wiedza, i mój dostęp do materiałów, czy też to jest bardzo ważne źródło informacji, czyli świadkowie, do nich też dostęp w sensie właśnie możliwości rozmów, on rósł w czasie. Czyli inaczej to trochę właśnie wyglądało, kiedy pracowałam mniej więcej od 2005 roku nad tym pierwszym wydaniem biografii prymasa Wyszyńskiego, która wyszła, jak powiedziałam, w świecie książki, a jest różnica rzeczywiście między tym tekstem 2013 roku, dlatego że w tym czasie no właśnie miałam większy dostęp do archiwów i kościelnych, i państwowych. Ukazywało się też coraz więcej prac naukowych, czy też popularno-naukowych dotyczących prymasa Wyszyńskiego, plus oczywiście rozmowy ze świadkami. Niestety właśnie widzę, że wymierają świadkowie czasów i naprawdę z tej listy, którą umieściłam na końcu książki, tej wydanej w 2013 roku, z tej listy już kilku co najmniej, prawie połowy chyba, już nie ma, nie żyją. Więc cieszę się, że mogłam jeszcze z tymi osobami rozmawiać, bo to jest naprawdę skarbnica wiedzy o czasach prymasa. Bo te wszystkie źródła razem wzięte, i archiwalia, i te drukowane archiwalia, i właśnie wspomnienia, teksty prymasa, one wszystkie mają ogromne znaczenie dla właśnie poznania jego, jego czasów, jego decyzji, jego nauczania, jego życia. To wszystko razem ma ogromne znaczenie.
A tak po ilości właśnie artykułów i ilości pracy, jaką pani włożyła w poznanie historii prymasa, to chyba można powiedzieć, że to jest taki jeden z pani ulubionych tematów i najbardziej ciekawych tematów dla pani?
Tak, przyznaję, że jakby coraz bardziej mnie to wciągało, praca nad poznawaniem. Tak
w miarę dowiadywania się nowych rzeczy.
Tak, a poza tym jest to rzeczywiście niezwykle bogata osobowość, niezwykle bogate życie, na wielu płaszczyznach po prostu działający, i to też jest powód, dlatego że no, on swoim życiorysem mógłby obdarzyć kilka osób. I to z tego też wynika, prawda? Ja jeszcze na pewno nie poznałam całości absolutnie nauczania prymasa, w sensie wszystkich jego homilii, tekstów i tak dalej. To bez wątpienia nie, dlatego że jeżeli on wygłaszał rocznie kilkaset przemówień, homilii, to absolutnie, to niewielką tego część, tak? On był niespożytej energii, podróżując po kraju, wygłaszając właśnie. Jednego dnia potrafił wygłosić w kilku miejscach różne przemówienia i tak dalej. I to się naprawdę uzbierało tego bardzo dużo. Na pewno wielu tekstów też już nigdy nie poznamy, bo nie zachowały się, ale dzięki działalności Instytutu Prymasa Wyszyńskiego naprawdę dużo tych tekstów jest.
No właśnie, w opisie pani ostatniej książki, o której właśnie rozmawialiśmy, Prymas Tysiąclecia jest nazwany postacią wielowymiarową. Czy mogłaby pani powiedzieć, co to dla pani znaczy?
Pisząc to, przede wszystkim miałam na myśli tą jego właśnie szeroką działalność. Z jednej strony był on, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, przywódcą, liderem kościoła, tak? Który no, działał tutaj na płaszczyźnie krajowej, ale jednocześnie był on kardynałem Kościoła Powszechnego, działający właśnie na płaszczyźnie Kościoła Powszechnego. Więc z jednej strony był kardynałem, był arcybiskupem dwóch wielkich wówczas archidiecezji, warszawskiej i gnieźnieńskiej. Dzisiaj po reformach one mają już inną jakby obszar, obejmują te dwie archidiecezje. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, był hierarchą wyposażonym w specjalne pełnomocnictwa Stolicy Apostolskiej, w związku z tym jego władza realna w Kościele w Polsce była większa. Jako prymas Polski to on był tym, który prowadził rozmowy z przedstawicielami, z władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Więc tutaj z jednej strony był hierarchą, z drugiej strony właśnie, niektórzy mówią, był politykiem. Nie powiedziałabym tak, ale bez wątpienia był mężem stanu, który reprezentował nie tylko Kościół w tych rozmowach z państwem, ale reprezentował naprawdę naród. Był jednocześnie człowiekiem po prostu, przede wszystkim człowiekiem i chrześcijaninem, człowiekiem ogromnej modlitwy, zawierzenia Bogu i to wszystko, co składa się na tę sylwetkę prymasa, tę duchową sylwetkę prymasa, przecież zadecydowało o tym, że został uznany za błogosławionego. Czekamy na oczywiście ogłoszenie. Więc chodziło mi o tę jego działalność na wielu płaszczyznach, wielu polach, która właśnie powodowała, że był człowiekiem naprawdę niezwykle bogatej osobowości, doświadczeniu, działającym właśnie na różnych polach i płaszczyznach. A jednocześnie przede wszystkim był po prostu człowiekiem i chrześcijaninem.
Podoba mi się to, co pani powiedziała, że właśnie swoim życiorysem mógłby obdarować kilka przynajmniej osób, bo tak jest bogaty. A teraz przejdę do pytania tytułowego. Co zawdzięczamy prymasowi Wyszyńskiemu?
Jest wiele spraw, czasem chyba sobie nawet przez nas nieuświadamianych, które zawdzięczamy prymasowi Wyszyńskiemu jako Kościół, jako naród, jako społeczeństwo, jako Polska. Ja myślę, że tą najważniejszą rzeczą, którą zawdzięczamy prymasowi, to jest po prostu zachowanie przez Polaków tej wewnętrznej wolności, bez której nie byłoby tej wielkiej rewolucji ducha w 1980 roku. Mówimy najczęściej o tym, że to, co się stało w 1980 roku, czyli powstanie Solidarności, było możliwe dzięki pierwszej pielgrzymce do Polski Jana Pawła II. I jest to prawdą, ale te słynne słowa Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa wówczas w Warszawie, niech stąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi, nie przyniosłyby tej odnowy, gdyby one nie padły na odpowiedni grunt. A ten grunt przez kilkadziesiąt lat przygotowywał prymas Stefan Wyszyński. Ten grunt to był ten duch, który przez kilkadziesiąt lat właśnie umacniał prymas, który miał odwagę w 1956 roku zaproponować Polakom jasnogórskie śluby narodu, potem dziewięcioletnią Wielką Nowennę i obchody Milenium Chrztu Polski. To był naprawdę wielki program duchowej odnowy i moralnej odnowy, którego celem ostatecznym było właśnie umocnienie tego człowieka wewnętrznego. Po zakończeniu Milenium w 1968 roku, czyli dwa lata później, prymas Wyszyński mówił właśnie o tej wolności wewnętrznej w kontekście wolności zewnętrznej. Że jeżeli tysiące ludzi poczują w sobie tę wolność wewnętrzną i oni upomną się o wolność zewnętrzną, to nie ma takiej siły, która by mogła temu przeciwdziałać. Czyli ludzie wtedy odzyskają tą wolność zewnętrzną, jeżeli będą przede wszystkim ludźmi wolnymi wewnętrznie, czyli będą mieli siłę do tego, żeby przeciwstawić się totalitarnej władzy. Tę siłę miałaby dać im właśnie ta odnowiona, wzmocniona wiara, wiara w Boga. I to przecież właśnie się stało kilkanaście lat później, w 1980 roku. Ci sami ludzie w dużej mierze, którzy przeżywali Milenium Chrztu Polski w 1966 roku, to właśnie oni stanowili znaczną część tego wielomilionowego ruchu Solidarność. Więc tu rola prymasa Wyszyńskiego uważam, że jest naprawdę podstawowa. Historycy dzisiaj mówią o tym oczywiście, że pewnie doszłoby do jakiegoś wybuchu społecznego, bo w Polsce co kilka lat, prawda, w okresie PRL-u mieliśmy wybuchy społeczne, niezadowolenia społecznego. Ale nie wiadomo, jaki byłby to ten ruch w 1980 roku, gdyby nie właśnie to wielkie Milenium Chrztu Polski. Ta wieloletnia praca duchowa, którą zainspirował, zapoczątkował właśnie prymas Wyszyński. I to jemu zawdzięczamy, że po pierwsze miał w sobie taką dalekowzroczność. I to właśnie jemu zawdzięczamy, że w swojej dalekowzroczności miał też odwagę zaproponować nie tylko Kościołowi, ale całemu narodowi taki właśnie program, jak Jasnogórskie Śluby Narodu, którego celem, jak powiedziałam, była to, ta odnowa wewnętrzna, odnowa wiary, umocnienie wiary, ale i moralności, i takiej odnowa też społecznej więzi, odnowa tej społecznej solidarności, która została zniszczona przez komunistów po wojnie. I to wszystko rzeczywiście zaowocowało w 1980 roku.
Czyli można powiedzieć, że on zasiał ziarno do tego, co potem pociągnął Jan Paweł II i Solidarność właśnie.
Tak, w moim przekonaniu tak. Bez tej pracy tego by nie było, bo pamiętajmy, że w okresie komunizmu no, cała wielka machina, cały system propagandowy PRL-owski był skierowany właśnie w przeciwną stronę, czyli do zniszczenia tych chrześcijańskich korzeni społeczeństwa polskiego, narodu polskiego, do odcięcia nas od tej cywilizacji zachodniej, chrześcijańskiej i zbudowania zupełnie nowego społeczeństwa, społeczeństwa właśnie na wzór sowiecki, społeczeństwa bez historii, bez tożsamości, społeczeństwa właśnie bez wiary, bez Boga. To miało być zupełnie inne społeczeństwo, inny człowiek, tak? I cała właśnie katecheza prymasa skierowana właśnie ku oczywiście temu, żeby ludzie wierzyli, pozostali wierni Bogu, Kościołowi, Chrystusowi, ale jednocześnie, żeby właśnie umacniać też tę tożsamość zbudowaną na chrześcijaństwie. I to wszystko rzeczywiście przyniosło owoce później, bo Polacy mieli rzeczywiście w sobie tę siłę wewnętrzną, którą dawała im wiara i poczucie też tej godności. Pamiętajmy też o tym, właśnie to jest bardzo ważny element, że prymas przez te kilkadziesiąt lat przypominał i umacniał w Polakach poczucie ich godności. Przypominał, że mają prawa przynależne każdemu człowiekowi, prawa wynikające z natury człowieka, to nam nie chodzi o prawo religijne, tak? Ale prawa wynikające z natury człowieka, godności człowieka, to wszystko, co było w PRL niszczone, czyli szacunek dla człowieka, dla życia, każdego życia, prawo do pracy, do godnej płacy, prawo do wypoczynku, prawo do życia w rodzinie, do prawo do rodziców, do wychowania dzieci i tak dalej. Prymas nieustannie o tym wszystkim przypominał, a nawet o prawie do wolnego zrzeszania się. Od lat 60. o tym mówił głośno. I to prawo do wolnego zrzeszania się to był ten przecież podstawowy postulat robotników w 1980 roku. Nie tylko robotnicy, pracownicy chcieli mieć możliwość zakładania przecież niezależnych od partii, związków zawodowych. I to właśnie również był bardzo ważny element, przypominanie tak o godności, o wolności każdego człowieka, o prawach człowieka. Nikt inny nie mógł o tym mówić publicznie wtedy w PRL. Mógł mówić tylko prymas i prymas mówił to za ludzi, czyli Kościół, a przede wszystkim prymas Wyszyński, pełnił tę funkcję właśnie zastępczą. On się upominał, on o tym mówił, on występował z tymi postulatami również, myślę o latach 70., w rozmowach z władzami państwowymi, kiedy recenzował pewne projekty ustaw, kiedy krytykował pewne zmiany, które następowały w nowelizacji na przykład Konstytucji w 1976 roku i tak dalej, i tak dalej. Dużo by można o tym mówić.
No właśnie, a czy obserwując młodych ludzi dzisiaj, może Pani powiedzieć, że ta nauka i wartości przekazywane przez prymasa są nadal żywe?
Bardzo trudne pytanie Pani mi zadaje. Bardzo trudne pytanie, bo Pani pyta konkretnie o młodych ludzi.
O kolejne jakby te pokolenia, które już nie miały tej bezpośredniej styczności, tak, które nie były wychowywane właśnie w tym takim kulcie Wyszyńskiego, gdzie każdy znał jego postawę, gdzie w co drugim polskim domu ludzi wierzących wisiał portret kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo był w jakiś sposób właśnie utożsamiany z tą walką patriotyczną. Dla tych ludzi, którzy już jednak bezpośrednio nie mają styczności, ale słyszą jedynie tę naukę właśnie między innymi dzięki takim audycjom, które prowadzimy, czy różnym wydarzeniom z tym związanym. Czy oni coś mogą z tej nauki dzisiaj wyciągać? Czy mogą nią żyć?
Na pewno mogą, bo to nauczanie jest po prostu nauczaniem uniwersalnym. Przecież prymas Wyczyński nie uczył tak naprawdę niczego innego, jak po prostu Ewangelii, dekalogu, jak żyć tym w tamtym okresie. Oczywiście dzisiaj mamy inne okoliczności, inny czas, tak? Oczywiście minęło 40 lat od śmierci prymasa, ale te podstawowe zasady się po prostu nie zmieniają, bo to jest nauczanie uniwersalne, tylko wtedy było w innych czasach, w związku z tym jakby było aplikowane do innych okoliczności. Więc dzisiaj się nic nie zmieniło w tym sensie, że możemy czerpać i aplikować właśnie do dzisiejszych czasów. Zmieniły się oczywiście okoliczności, nie trzeba walczyć o wolność wiary, nie trzeba walczyć o wolność narodu. To wszystko jest. Są inne oczywiście problemy, ale myślę, że można naprawdę dużo czerpać z prymasa Wyszyńskiego. I ja w tej książce Wiara, Nadzieja, Miłość chciałam właśnie pokazać te cechy życia, nauczania właśnie prymasa Wyszyńskiego, które są jakby zawsze aktualne. To jego życie właśnie nadzieją, wiarą, miłością dla nas jest oczywiście dzisiaj przykładem. Myślę chociażby o tym jego ogromnym zaufaniu Bogu, Maryi w każdych okolicznościach życia. Przecież z tego też możemy dzisiaj czerpać w innych okolicznościach życia. Moje patrzenie też na prymasa Wyszyńskiego w kontekście czerpania z jego życia i nauczania na dziś też się zmienia w zależności od okoliczności, które przeżywamy. I to muszę przyznać. I na przykład rok temu, kiedy zaczęła się pandemia, to mówiłam i pisałam głównie o tym, że prymas też żył 3 lata w izolacji. Nie wiedział w ogóle, czy wyjdzie z tej izolacji i był jeszcze w stalinowskim więzieniu czy internowaniu, w znacznie gorszych okolicznościach. Zawierzył Maryi, zawierzył Bogu, pracował, wierzył, ufał. I mogliśmy z niego czerpać. A dzisiaj muszę powiedzieć, że kiedy przeżywam razem z Kościołem to, co się dzieje, myślę o tym kryzysie, który dotyka nasz Kościół w Polsce, tak? O tych aferach, o których słyszymy, nie tylko pedofilskich, ale innych też. I powiedzmy szczerze, słyszymy również no, te kary, które spadają też na hierarchów w związku z tym, że nie dopilnowali, nie dopatrzyli, ukrywali i tak dalej, to myślę o tym, że prymas Wyszyński, ten, który już jest uznany za błogosławionego, tylko czekamy na ogłoszenie, jest dla nas przede wszystkim wzorem kapłana, hierarchy, pokazującym, że w każdej sytuacji, na każdym stanowisku można być świętym. Czyli, że on jako ten stojący na czele Kościoła w Polsce w tak strasznie trudnych czasach żył wiarą, żył Ewangelią, cnotami chrześcijańskimi w sposób heroiczny. I on jest tym takim światłem pokazującym, że można. I na pewno można z niego czerpać naprawdę wiele. Myślę też jeszcze o takich na przykład sprawach społecznych. Tu można naprawdę bardzo dużo mówić i dawać przykładów wiele. Ale myślę też na przykład o jego społecznej krucjacie miłości, którą ogłosił po zakończeniu milenium. To jest takich 10 krótkich punktów dotyczących miłości Boga i bliźniego. Tego po prostu jak żyć Ewangelią konkretnie w konkretnych naszych życiowych sytuacjach w domu, w rodzinie, w pracy, w życiu społecznym, sąsiedzkim, politycznym i tak dalej. To są krótkie sformułowania, krótkie wynikające właśnie z dekalogu pouczenia czy takie wskazówki. Proste, bardzo wymagające, trudne, ale do realizacji. Inna kwestia to na przykład może być dla nas, myślę, prymas Wyszyński dzisiaj też wzorem dialogu w życiu społecznym. Prymas Wyszyński jest czasami pokazywany przede wszystkim przez pryzmat non possumus, czyli tego nie można z 1953 roku, bo tak było. Ale prymas też z tymi samymi komunistami rozmawiał. On mówił non possumus w sytuacjach, w których naprawdę nie można było przekroczyć granicy swojego sumienia, granicy, która wynikała z obrony wiary, obrony światopoglądu. Ale we wszystkich innych sprawach uważał, można rozmawiać i trzeba rozmawiać. To był człowiek też dialogu i rozmowy. Więc myślę, że naprawdę można z prymasa czerpać w wielu różnych aspektach, chociażby miłość, czyli przebaczenie. Prymas naprawdę miał komu przebaczać i to przez całe życie. I to nie chodzi tylko o przedstawicieli władz PRL-owskich, którzy nie tylko utrudniali życie jemu, Kościołowi, którzy decydowali o tym, że przez cały okres biskupstwa i prymasostwa Wyszyński był inwigilowany przez polityczną policję, ale również musiał przebaczać nawet wielu osobom ze swojego kręgu. Myślę o tajnych współpracownikach, którzy byli również wśród duchownych i o niektórych o tym wiedział. Więc on naprawdę był człowiekiem przebaczenia i to może być wielkim wzorem również dla mnie w tej dziedzinie. Inne czasy, ale pewne kwestie oczywiście zostają niezmienne.
Nawiązując do sytuacji współczesnej, to co obecnie mogłoby być największym wyzwaniem dla kardynała Wyszyńskiego?
Też bardzo trudne pytanie, dlatego że czasem właśnie jestem pytana, co by dzisiaj zrobił prymas Wyszyński. I mówię szczerze, nie wiem, dlatego że jestem przekonana, że każdy człowiek jest dany na określony czas. On był dany na tamten czas, był rzeczywiście prymasem opatrznościowym i dla Kościoła, i dla Polski. I niezmiernie jest mi trudno powiedzieć, co prymas zrobiłby dzisiaj. Na pewno byłby aktywnym, zaangażowanym, nie bojącym się zabierać głosu w trudnych sytuacjach, w trudnych sprawach, głoszącym odważnie Ewangelię. Ale co konkretnie, w jakiej sytuacji by powiedział, nie wiem i nie odważę się powiedzieć, bo myślę, że to by było nadużycie. Niemniej, no myślę, że ten kryzys, który obecnie jest w Kościele, byłby na pewno dla prymasa wyzwaniem i by próbował się z nim zmierzyć. Tak, o tym jestem przekonana.
A teraz może wróćmy w takim razie jeszcze na chwilę do samej beatyfikacji, do samego procesu, ponieważ wydaje mi się, że zarówno dla nas, jak i dla naszych słuchaczy jest to kwestia niesłychanie ciekawa, bo jeżeli ktoś jeszcze nie wie, pani doktor uczestniczyła czynnie w opracowywaniu pozycji o świętości życia i heroiczności cnót sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego i jak wiemy, aby zatwierdzić tę zasadność wyniesienia na ołtarze, musi wykazać się również zasługi przyszłego błogosławionego już po śmierci. Czyli może teraz jakby nam pani krótko opowiedziała o tym, jak to wyglądało w przypadku kardynała Stefana Wyszyńskiego, co dzisiaj mamy udokumentowane, że on poczynił, jakie miał zasługi już po swojej śmierci, jakie cuda za wstawiennictwem kardynała miały miejsce.
Rzeczywiście do ogłoszenia świętości potrzebne jest uznanie też w procesie cudu, dokonanego właśnie za wstawiennictwem kandydata na ołtarze, czyli sługi Bożego. I gdy chodzi o prymasa Wyszyńskiego, było zgłaszanych do biura postulacji wiele, setki bym powiedziała, pewnie różnego typu łask uzyskanych za wstawiennictwem prymasa, a przez Trybunał był rozpatrywany cud o uzdrowienie z nowotworu tarczycy, wówczas młodej 19-letniej nowicjuszki w jednym z zakonów żeńskich w Polsce, dzisiaj to jest już pani oczywiście starsza zakonnica, która, jak powiedziałam, chorowała na nowotwór tarczycy i po operacji było tam bezpośrednie zagrożenie życia związane po prostu z uduszeniem się. I były prowadzone przez współsiostry modlitwy właśnie za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego i ta zakonnica została uzdrowiona w sposób nagły, trwały, niespodziewany i tak dalej, bo tam musi być spełnionych kilka warunków do uznania tego przez lekarzy za uzdrowienie, które z medycznego punktu widzenia nie jest wytłumaczalne. I tak zostało to uznane przez lekarzy najpierw na poziomie krajowym, a później właśnie w Rzymie, w stolicy apostolskiej. Każdy proces beatyfikacyjny, który dotyczy sługi Bożego, który ma być beatyfikowany nie z uwagi na męczeństwo, ale z uwagi na heroiczność cnót, składa się jakby z dwóch części. Mianowicie trzeba wykazać życie właśnie w sposób heroiczny cnotami chrześcijańskimi, a z drugiej strony trzeba właśnie wykazać uzdrowienie za wstawiennictwem właśnie sługi Bożego. I w przypadku prymasa Wyszyńskiego te dwa procesy zakończyły się pomyślnie w 2019 roku.
A tak kończąc naszą rozmowę, co pani zawdzięcza kardynałowi Wyszyńskiemu?
Znowu trudne pytanie i takie trochę intymne. Powiem szczerze, że tak, bez wątpienia otrzymałam w zupełnie sposób dla mnie niespodziewany, bo nigdy jakby nie zwracała się o to do prymasa Wyszyńskiego, łaskę dla mnie ważną, ale pozwolą Państwo, że zachowam to dla siebie jednak, to będzie moja mała tajemnica, ale zawdzięczam więcej. Myślę, że to, że od kilkunastu lat zajmuję się rzeczywiście prymasem Wyszyńskim, tak mówiąc kolokwialnie, to przede wszystkim jest dla mnie wielka i niespodziewana zupełnie przygoda. Z jednej strony przygoda naprawdę intelektualna, a z drugiej strony przygoda duchowa. To, że jest to właśnie ciągle jakby otwarta historia, ona niekończąca się, ciągle się rozwijająca, jakieś nowe etapy, wątki. Zaczęłam od książki, potem pracy naukowej, potem doktorat, potem właśnie możliwość pracy też przy procesie beatyfikacyjnym prymasa, potem opracowywanie dzienników prymasa i tak dalej, więc jakaś niekończąca się historia. Więc to jest rzeczywiście ogromna satysfakcja, a płynąca jeszcze przede wszystkim z czytania książek o prymasie, o czym mówią mi czytelnicy moich książek właśnie poświęconych prymasowi, i to jest naprawdę wielka satysfakcja i wielka łaska, za którą oczywiście jestem bardzo wdzięczna.
Dziękujemy za tą odpowiedź i dziękujemy pani doktor za rozmowę, za podzielenie się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, jeśli chodzi o prymasa Wyszyńskiego.
Było nam bardzo miło panią gościć.
Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję panią i dziękuję również państwu.
Cała przyjemność po naszej stronie. A kolejna odsłona cyklu realizowanego we współpracy z Biurem Komunikacji i Promocji pojawi się już 14 kwietnia w redakcji Wiary Radia UKSW. Co tydzień w towarzystwie wykładowców naszej uczelni będziemy poruszać kolejne zagadnienia dotyczące naszego patrona.
Chętnych zapraszamy w środę od godziny 19. Tymczasem żegnamy się z państwem Justyna Wolf
i Barbara Woińska.
Do usłyszenia.
Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.